Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o niealkoholowym stłuszczeniu wątroby, jakie jest dość częstym schorzeniem dotyczącym w badaniach amerykańskich około 30% dorosłych osób i nieco mniejszym odsetku we Włoszech, czyli około 25% populacji, co powoduje występowanie choroby odpowiednio 70 milionów w Stanach Zjednoczonych i 15 milionów osób we Włoszech. Do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia stłuszczenia wątroby należą szczególnie mieszkańcy Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, podczas gdy do krajów niskiego ryzyka zaliczane są szczególnie Chiny i Japonia, gdzie choroba dotyka około 15% osób. Niepokojące dane w piśmiennictwie dotyczą także dzieci i młodzieży, gdzie częstość występowania stłuszczenia niealkoholowego wątroby ocenia się na co prawda około 3% populacji ogólnej, jednak zwraca się uwagę, że u dzieci otyłych choroba występuje już w 50% przypadków. Brakuje niestety danych dotyczących częstości występowania stłuszczenia wątroby w Polsce, chociaż w związku z wysoką częstością występowania zespołu metabolicznego podejrzewane jest również wysokie zagrożenie tą chorobą. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby jest prawie nieodłącznie związana z zespołem metabolicznym. Wśród chorób wątroby przebiegających ze stłuszczeniem poza niealkoholowym stłuszczeniem wymieniane jest stłuszczenie wątroby na tle nadużywania alkoholu. Liczba chorych na chorobę stłuszczeniową wątroby według prognoz będzie wzrastać, na co wpływa współczesny styl życia, a także techniki obrazowe, które umożliwiają, ułatwiają diagnostykę. Chociaż niealkoholowe stłuszczenie wątroby uznawane jest za schorzenie dość łagodne i odwracalne, w pewnym stopniu jednak zagrożone powikłaniami, szczególnie poprzez niekorzystną zmianę stylu życia współczesnych społeczeństw, jakie między innymi polega na spożywaniu nadmiernej ilości pokarmów bogatotłuszczowych i wysokokalorycznych wraz ze zmniejszeniem aktywności fizycznej, jakie zwiększają ryzyko występowania otyłości, dyslipidemii, cukrzycy typu drugiego, to wszystko prowadzi do stłuszczenia wątroby. Gromadzenie tłuszczu w komórkach wątroby, czyli hepatocytach, przebiega wraz z wieloma procesami prowadzącymi niekiedy do całkowitego zniszczenia narządu. W początkowym okresie w komórkach wątroby z nagromadzonymi lipidami dochodzi do stanu zapalnego miąższu, jaki może prowokować także marskość czy nowotwór. Podkreślane jest w piśmiennictwie, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby stanowi dość poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny, także dla lekarzy, szczególnie w związku z pandemią otyłości i cukrzycy typu drugiego, jakie odpowiadają, jak już mówiłam, za zwiększone ryzyko zapadania na ten rodzaj choroby, której, co ważne, można zapobiegać właśnie poprzez zmianę diety, redukcję masy ciała, co jednak wymaga świadomości i wiedzy, tym bardziej, że nadal nie znaleziono skutecznego sposobu leczenia farmakologicznego. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby jest najczęstszą przyczyną marskości. O pierwotnie nieznanej etiologii, której określana jest jako kryptogenna w Stanach Zjednoczonych, liczba chorych jest większa niż liczba chorych na marskość na tle WZW, czyli wirusowego zapalenia wątroby. Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Chorobami Wątroby ustaliło dolną granicę zawartości tłuszczu w wątrobie, warunkujący rozpoznanie na 5-10% masy tego narządu, w którym przy czym tłuszcz w warunkach prawidłowych powinien wynosić tylko 3-5% masy wątroby. U otyłych chorych prawie zawsze stwierdzane jest nacieczenie tłuszczowe hepatocytów, czyli komórek wątrobowych, i otyłość, zwłaszcza trzewna, szczególnie predysponuje do zaburzeń lipidowych i z ryzykiem wspomnianych już powikłań. Wyniki ostatnich badań wykazały, że osoby chore na niealkoholowe stłuszczenie wątroby mają większe prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny niż osoby z chorobą wątroby niestłuszczeniową. Wśród przyczyn zgonu wymienia się przede wszystkim choroby układu krążenia, związane z nadmiernym gromadzeniem tłuszczu w wątrobie w stopniu większym niż w innych narządach. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa, współistniejąc z zespołem metabolicznym, dodatkowo stanowi czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, także zwiększa ryzyko marskości wątroby na tle stłuszczenia. Zanim opowiem o przyczynach, objawach i leczeniu, chciałabym przypomnieć rolę wątroby i dróg żółciowych, która zlokalizowana jest pod prawym łukiem żebrowym, zajmując górny kwadrant jamy brzusznej. Wątroba o wadze około 1500 gramów jest największym narządem jamy brzusznej połączonym czynnościowo z przewodem pokarmowym, jaki jest zbudowany w około 80% z komórek wątrobowych albo hepatocytów. Krew z przewodu pokarmowego odprowadzana jest odpowiednimi żyłami, tworząc żyłę wrotną, która biegnie we wrotach wątroby, dzieląc się tam na mniejsze gałęzie. Wątroba pełni, jak obliczono, około 500 funkcji. Nie tylko spełnia rolę filtru wchłoniętych z przewodu pokarmowego produktów, ale jest filtrem dla związków wytwarzanych w innych tkankach. Jak też wpływa na przemianę materii, biorąc udział w wytwarzaniu żółci koniecznej do trawienia i doprowadzanej do przewodu pokarmowego. Wchłonięte różnorodne związki, w tym toksyny, pestycydy, leki czy alkohol, w komórkach wątroby zostają zamienione na związki obojętne. W wątrobie rozkładane są także hormony, szczególnie sterydowe, mineralokortykoidy, estrogeny, progesteron, jakie częściowo są zamieniane i wydalane albo z moczem, albo z żółcią. W wątrobie magazynowane są glikogen i witaminy, szczególnie A, D, B12, żelazo, enzymy oddechowe, miedź, a także dochodzi do przemian metabolicznych węglowodanów, białka, tłuszczy i cholesterolu. W wątrobie dochodzi do syntezy glikogenu i rozkładu glukozy oraz wolnych kwasów tłuszczowych, przekształcane są w tłuszcze obojętne i trójglicerydy, częściowo acetylkoenzym, a wytwarzane są lipoproteidy, takie jak LDL czy HDL. Syntetyzowany jest cholesterol i fosfolipidy, a także ciała katogenne. W wątrobie powstaje mocznik z glutaminy, kwasu glutaminowego i amoniaku. Wątroba odgrywa rolę jako narząd zewnątrz wydzielniczy, wytwarzając żółć, która jest niezbędna do trawienia, oraz wewnątrz wydzielniczy wraz z wytwarzaniem białek, osocza, albumin, globulin, fibrinogenu, protrombiny, czynników krzepnięcia czy też innych enzymów. Zmagazynowane tłuszcze nie tylko w wątrobie odgrywają także rolę gruczołu dokrewnego, wytwarzając ciągle poznawane hormony, takie jak leptyna, adiponektyna, wisfatyna czy ostatnio poznane białko, które wiąże retinol, jakie wpływają na przemianę materii i również prowokowanie stanu zapalnego. Odkrycie leptyny stworzyło podstawy lepszego zrozumienia związku między układem nerwowym i otyłością, bo wykazano, że regulację wątroby wpływa jeden z potężnych nerwów układu przywspółczulnego, nerw błędny, i w ten sposób również wpływa na działanie insuliny. Adiponektyna, która jest hormonem produkowanym przez tkankę tłuszczową, hamuje syntezę kwasów tłuszczowych, także nasila ich utlenianie, czyli oksydację. Jak wspominałam, podstawową rolę w zaburzeniach stłuszczeniowych odgrywa stres oksydacyjny, ale też inne dopiero poznawane przyczyny związane właśnie z tą wewnątrzwydzielniczą funkcją wątroby. Wątroba odgrywa istotną rolę w termoregulacji. Ponieważ czynność innych narządów jest w dużym stopniu zależna od funkcjonowania wątroby, choroby tego narządu mają duży wpływ także na czynność pozostałych organów. Jednak warto wiedzieć także, że wątroba ma nadzwyczajną rezerwę czynnościową i we wszystkich procesach chorobowych, z wyjątkiem przebiegających w sposób piorunujący, możliwa jest regeneracja tego narządu. Z obserwacji wiadomo, że nawet 75% wycięcia wątroby nie powoduje u zdrowej osoby większych zaburzeń czynnościowych, a narząd ulega regeneracji w ciągu kilku tygodni. Jeżeli nawet doszło do martwicy komórki wątrobowej, jednak nie doszło do zniszczenia, rusztowania z tkanki łącznej wątroby, istnieje możliwość regeneracji tego narządu. 1000 lat temu, kiedy lekarze nic nie wiedzieli na temat metabolizmu, już nie mówiąc o krążeniu zwrotnym, święta Hildegarda dość wiernie opisywała działanie wątroby, porównując ją do naczynia, do którego narządy, serce, płuca i żołądek wlewają swoje soki, które później po przejściu przez wątrobę wracają do narządów. I tak jest rzeczywiście. Hildegarda wiedziała, że choroby wątroby i depresja mogą mieć swoje źródło zarówno w skłonnościach dziedzicznych, jak i opisywała poznane obecnie procesy przemiany materii jako przyczynę wielu chorób, pisząc o złych sokach uwarunkowanych dietą, wpływami środowiska, chorobami zakaźnymi, ale także, szczególnie w przypadku wątroby, przyczynami emocjonalnymi. Hildegarda przedstawiała związek między nadmiernym jedzeniem, przemianą materii i depresją i opisywała duchowe przyczyny chorób wątroby, jakim przede wszystkim jest brak umiaru, co nie dotyczy tylko spożywania pokarmów, ale wszelkiego rodzaju braku umiaru, pokus i namiętności. Za chwilę opowiem o przyczynach powstania stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Podstawą i warunkiem stłuszczeniowego zapalenia wątroby jest nadmierne gromadzenie tłuszczu zarówno w komórkach wątroby, jak i w ścianach komórek, czyli w błonach komórkowych. Wśród mechanizmów, które powodują zmiany zapalne, określana jest rola stresu oksydacyjnego, gdzie powstające wolne rodniki powodują utlenianie tłuszczów, co jest związane z uszkodzeniem komórek martwicą, powstawaniem cytokin, czyli substancji prozapalnych. Główną przyczyną stłuszczenia wątroby jest otyłość. I stłuszczenie występuje u 20-30% osób, u których masa ciała przekroczyła 40% normy, natomiast tylko u 3% ludzi bez nadwagi. Obecne doniesienia podejmują problem nawyków żywieniowych w patogenezie choroby wraz ze zwiększonym spożyciem tłuszczów nasyconych, cholesterolu, a znacznie mniejszym antyoksydantów, szczególnie wymieniane jest oczywiście witamina E, C, beta-karoten, błonnika, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Przy nieprawidłowej diecie stwierdzono nadmierny poziom tłuszczu po posiłku wraz z zaburzonym wydzielaniem lipoprotein i wiele ważnych innych poważnych zaburzeń. Ostatnio przeprowadzone badania dowodzą, że jednym z przyczyn i czynników ryzyka wystąpienia choroby jest częste spożywanie słodzonych napojów gazowanych, co szczególnie dotyczy osób z nadwagą i otyłych. Wątroba objęta stłuszczeniem jest bardziej wrażliwa na czynniki zarówno zewnętrzne, czyli leki, toksyny, zakażenia, procesy zapalne, które mogą pobudzać proces włóknienia. Ponadto różne leki mają działanie prowokujące stłuszczenie, szczególnie wymieniane jest amiodaron i tetracyklina. Wymieniane są jako czynniki ryzyka endotoksyny wytwarzane przez bakterie jelitowe, które powodują wytwarzanie związków prozapalnych i innych substancji odpowiedzialnych za stan zapalny. Zatrucie toksynami w układzie żylnym wrotnym wątroby stwierdza się w stanach nadmiernego namnażania bakterii w jelitach i upośledzeniu szczelności bariery jelitowej. Jedną z prawdopodobnych przyczyn prowadzących do powstania choroby jest rozwój szczepów bakteryjnych w przewodzie pokarmowym, które mogą zwiększać miejscowe stężenie etanolu i lipopolisacharydów o właściwościach uszkadzających komórkę wątrobową. Przy tym wykazano, że probiotyki zmniejszające mikroflorę jelitową zmniejszały poziom nieprawidłowy wysokich transaminaz oraz stopień stłuszczenia wątroby. U 20% otyłych chorych rozwija się cukrzyca typu drugiego, a podatność na tę chorobę może zależeć od genetycznych uwarunkowań otyłości, w których występują zmiany genetyczne odpowiedzialne za gromadzenie się tłuszczu w wątrobie. W przebiegu choroby stłuszczeniowej wątroby wpływ ma także gospodarka żelazem i mutacja pewnych genów, które mogą prowadzić do hemochromatozy, czyli choroby, której dochodzi do gromadzenia żelaza w wątrobie lub zwiększonego gromadzenia żelaza w samych komórkach wątrobowych. Żelazo jako katalizator procesów związanych ze stresem oksydacyjnym sprzyja powstawaniu zmian zapalnych o podłożu stłuszczenia. Jednak etiopatogeneza niealkoholowego stłuszczenia wątroby do końca nie jest poznana i ciągle badana. Wyróżnia się dwie postacie, w tym pierwotną, która wynika z oporności na insulinę i związanych z nią schorzeń, czyli otyłością, zespołem metabolicznym, cukrzycą typu drugiego i postać, którą wywołują niektóre leki. Jako przyczyny niealkoholowego stłuszczenia wątroby w postaci pierwotnej przypisuje się również różnym predyspozycjom, jak mówiłam, genetycznym i immunologicznym. Podkreślane jest też znaczenie układu nerwowego. Nadmierne gromadzenie tłuszczu w komórkach wątrobowych jest konsekwencją zaburzenia równowagi między napływem kwasów tłuszczowych do wątroby, ich tworzeniem i zużyciem. Chorzy z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby zgłaszają dolegliwości bardzo mało charakterystyczne albo w ogóle niecharakterystyczne. Najczęściej są to znużenie, pobolewanie w nadbrzuszu i objawy określane jako dyspeptyczne. Jednak zarówno obecność, jak i brak objawów nie pozwalają określić stanu zaawansowania stłuszczenia. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby charakteryzuje się zazwyczaj stosunkowo powolnym, utajonym przebiegiem, chociaż czasem może dochodzić do znacznego przyspieszenia procesu chorobowego z wystąpieniem w krótkim czasie groźnych zaburzeń biochemicznych i ciężkich objawów dekompensacyjnych dotyczących czynności wątroby. Zdiagnozowanie choroby jest nadal problemem, jak mówiłam, gdzie najpewniejszym sposobem rozpoznania, poza wywiadem, jest biopsja cienkoigłowa wątroby z badaniem histopatologicznym pobranego materiału. Jednak te badanie jest stosunkowo drogie, zagrożone ryzykiem powikłań, takich jak krwawienia, wyciek żółci z przewodów żółciowych czy nawet zgon. Natomiast badania laboratoryjne, które wykonywane są u osób z podejrzeniem choroby wątroby, w tym także stłuszczenia, nie stanowią podstawy rozpoznania, chociaż są bardzo często wykonywane. To jest określenie stężenia aminotransferazy alaninowej, ALAT, asparginowej, ASPAT, czy glutamylotransferazy określanej skrótem GGT, bilirubiny, współczynnika INR, albumin w surowicy. Najbardziej specyficznym badaniem jest określenie stężenia aminotransferazy alaninowej, które w 70% jednak chorych ze stłuszczeniem jest prawidłowe. W poszukiwaniu metod umożliwiających wczesną diagnostykę są proponowane różne testy, takie, które określają prawdopodobieństwo wystąpienia stłuszczeniowego zapalenia wątroby, takie jak wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, stężenie cholesterolu, trójglicerydów, glukozy, bilirubiny, haptoglobiny i innych jeszcze czynników. Szczególne znaczenie odgrywa także nowe badania techniki diagnostyczne, takie jak ultrasonografia wątroby, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, których wykorzystanie jednak oczywiście ograniczają zarówno wysokie koszty, jak i brak możliwości zróżnicowania stopnia zwłóknienia narządu. Pewne nadzieje wiąże się także w tej chorobie z badaniami genetycznymi. Za chwilę opowiem o leczeniu. Dotychczas nie opracowano standardowego leczenia farmakologicznego, dlatego niezmiernie ważne są działania profilaktyczne, jakie polegają na najwcześniejszym wdrożeniu zasad zdrowego odżywiania oraz dostosowania do wieku i aktywności fizycznej. Wykazano, że zwiększenie aktywności fizycznej oraz stosowanie diety węglowodanowej zmniejsza zawartość tłuszczu w wątrobie i stężenie aminotransferaz. Utrata masy ciała powinna jednak przebiegać stopniowo, gdyż głodzenie może spowodować nasilenie stopnia stłuszczenia wątroby i zmian zapalnych. Z tego powodu zaleca się zmniejszenie masy ciała nie przekraczające 1 do 2 kg na tydzień. Spośród leków, które mogą zmniejszać ryzyko otłuszczenia wątroby, szczególnie uwagę zwraca się na metforminę. Wyniki badań sugerują, że metformina zmienia korzystnie stężenie aminotransferaz, a także histopatologiczny obraz wątroby. Także są wskazane inne preparaty, które poprawiają funkcję wątroby. Oczywiście muszą być one przepisane przez lekarza. Ciągle trwają badania nad lekami. Podejmowane są próby stosowania leków zmniejszających poziom lipidów, w tym statyn i fibratów. Trwają również badania oceniające wpływ leków stosowanych w nadciśnieniu, szczególnie leków należących do hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron na proces stłuszczenia komórki wątrobowej. Badana jest przydatność także leczenia antyoksydantami, witaminą A, E. Jednak w leczeniu choroby stłuszczeniowej wątroby podstawowe znaczenie ma eliminacja czynników przyczynowych, czyli normalizacja masy ciała przez prawidłową dietę. Wskazana jest dieta z ograniczeniem produktów bogatoenergetycznych i tłuszczów nasyconych, z odpowiednią ilością białka pełnowartościowego, witamin, szczególnie witamin grupy B. Podawane są preparaty metioniny, choliny, jakie, jak wiadomo, od dawna korzystnie wpływają na metabolizm komórki wątrobowej. Podobnie jak w patogenezie wielu chorób wątroby, wskazana jest także suplementacja fosfolipidami jako uzupełnienie podstawowego składnika błon komórkowych hepatocytów. Podkreślane jest także działanie protekcyjne w mechanizmie hamowania stresu oksydacyjnego różnego rodzaju związków, które określane są jako zmiatacze wolnych rodników. W ramach medycyny naturalnej wskazania dotyczą cholesolu czy silimarolu, koncentrat silimarinowy z nasion ostropestu. Ostropest zawiera flawonoidy i antyutleniacze ochraniające wątrobę. Silimarol jest produktem roślinnym, ze wskazaniami w różnego rodzaju chorobach wątroby na tle toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach czynnikami toksycznymi. Także podaje się silimarol w niestrawności po spożyciu ciężko strawnych pokarmów. Podobnie do ostropestu pomagają w detoksykacji wątroby takie warzywa jak brokuły, szpinak, brukselka, jak też wiele innych warzyw zielonych oraz owoców. Szczególnie wymieniane są maliny i winogrona. Wskazane jest picie świeżych soków, szczególnie z marchwi, selera, jabłka i buraka, albo soku z kiszonych buraków, czyli kulisu, oraz soku z czarnej rzepy. Podobnie wskazany jest są zioła dziurawca, pokrzywy, bratka, skrzypu, jak też przyprawy tymianek, czomber i oregano. Kulis, czyli sok z kiszonych buraków, wykonuje się zalewając obrane buraki gotowaną letnią wodą z dodatkiem czosnku i przypraw, jaki po kilku dniach po ukiszeniu zalecany jest jako picie kilka razy dziennie przez dłuższy okres czasu. Poza orkiszową dietą z warzywami i owocami w medycynie świętej Hildegardy w celach ochrony komórki wątrobowej i poprawy czynności polecany jest miód z kasztanami jadalnymi, także słodkie migdały, koper włoski, chyzop, a także kwiat, nagietka, babka płeśnik, wino z piołunu i wino gaszone, czyli bezalkoholowe wino, podobnie, bo to jest prawie to samo, jak ocet, szczególnie jabłkowy, podawany z miodem, jaki działa ochronnie na komórkę wątrobową, ale także ma działanie przeciwdepresyjne. Osobom nietolerującym octu jabłkowego, który poleca się spożywać w ilości 2 do 3 łyżeczek Dziennie polecany jest sok z grejpfruta, cytryny albo limonki. W celu oczyszczenia wątroby polecane są także z medycyny hildegariańskiej upusty krwi, stawianie baniek oraz sauna, jak też bertram i wspomniany w Piśmie Świętym chyzop. Przypomnę w słowach psalmu: pokrop mnie chyzopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Od Hildegardy wiadomo, że zaburzenia metabolizmu wątroby wpływają szczególnie negatywnie na płuca oraz na słuch, jaki ulega pogorszeniu wskutek zaburzeń przemiany materii, jaka według Hildegardy może być również leczona słuchaniem pięknej muzyki, która normalizuje metabolizm wątroby i ciśnienie krwi. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.